Wydawnictwo Warbook przedstawia Marian Baczal, Źródło Czerni. Czyta Ryszard Hojnowski. Rozdział pierwszy. To, czy świat umarł, jak twierdzą piołnicy francuscy, czy umiera, ale powoli, jak przyjmuje Kościół, pozostaje bez znaczenia dla niniejszej pracy. Skupiamy się w niej bowiem nie tyle na ogólnych prawidłach świata, ile na przyjętym od 6 wieków konsensusie naukowym i teologicznym, co do natury fenomenu zwanego czernią – tenebria. Spór o kondycję świata będzie tu nakreślony jedynie o tyle, o ile będzie niezbędny dla lepszego zrozumienia istoty organizmu czernią zwanego. Odpowiadając przy tym na liczne pytania zatroskanych przyjaciół z Akademii Królewskiej w Ravennie, zapewniamy, że książka niniejsza jest głęboko osadzona w tradycji chrześcijańskiej. Z tego więc powodu ani ekskomuniki, ani wpisania na indeks nie obawiamy się. Karol Pożarski ze wstępu do O naturze czerni. Wbrew prognozom meteorologów, popiół tego dnia sypał z nieba obficie. Wulkany Italii wypluły go więcej niż zwykle i wkrótce wszystko zostało pokryte cienką warstwą szarej brei, wymieszanej z deszczem. Choć przestało padać, popielate chmury wisiały nisko i ledwie przepuszczały promienie słońca. W każdej chwili mogły wypluć z siebie kolejną porcję brei. Kir był na to gotowy. Miał dobrze nawoskowany płaszcz z grubym wełnianym kapturem, dziobatą maskę ze sporym zapasem aromatów i torbę pełną jedzenia. Mógłby spędzić kilka nocy na szukaniu karawany, ale znalazł jej szczątki przed południem, kiedy niebo zasnuło się jeszcze mocniej, a jedynym dowodem na istnienie słońca była jasna plama, z trudem przebijająca się przez warstwę grubych obłoków. Karawana zatrzymała się w zagajniku niskich drzew bez liści, których gałęzie były powyginane i szare, jakby toczyła je choroba. Po pniach i konarach piął się czarnocierń o kolcach tak grubych i długich, jak palce Kira. Przez to skarlałe drzewa wyglądały bardziej jak wielkie krzaki agrestu niż dęby czy buki. W ich koronach Kir dostrzegł trupki ptaków, które zaskoczył silny wiatr i opad lepkiej popielatej mazi. Oblepione skrzydła nie mogły poradzić sobie z lotem i ptaki opadały wprost na kolczastą pułapkę, na zawsze stając się upiorną ozdobą drzew. Dwie karoce leżały przewrócone na bok. Kir przyglądał im się chwilę, starając się ocenić, jak wielkie musiało być to, co je przewróciło i roztrzaskało. Obok leżały szczątki wozów, niektóre wciąż złączone ze sobą łańcuchami, ale w większości w stanie podobnym do karoc, zniszczona, jakby przetoczyła się tędy fala rwącej rzeki. Zwykle takie pobojowiska wyglądały inaczej. Obrona karawany puszczała na którymś odcinku i czerniaki dostawały się do wewnątrz, rozpoczynając żer. Wozy i karoce pozostawały na zawsze w tym samym miejscu, w którym ustawił je przewodnik karawany. Te jednak zostały doszczętnie zniszczone. Jak wielki musiał być ten czerniak? Wyciągnął z kieszeni chustkę i przetarł gogle dziobatej maski. Popiół walczył, by dostać się do jego ciała. Bezskutecznie, ale wystarczyło parę chwil na pustkowiu, by jego nawoskowany płaszcz, kaptur, maska i buty zlały się z szarością okolicy. Był teraz tylko kolejnym szarym kształtem wśród szczątków i gdyby przestał się ruszać, nikt by go tu nie wypatrzył. Nie chcąc tracić więcej czasu, zaczął przeczesywać zagajnik. Czerniaki rozwlekły wszystko, co znalazło się w zasięgu ich wzroku. Poduszki, koce, kufry, walizki i to, co było w środku. Wszystko walało się bez ładu. Kir stąpał ostrożnie, szukając czegoś ciekawego. Pod butami chrzęściło szkło z okien karoc, łamały się deski wozów, chlupotało błoto zmieszane z popiołem i puchem wydartym z poduszek. Poszukiwania okazały się owocne. Znalazł całkiem sporo fantów, które mogły spodobać się szczurkowi. Srebrną papierośnicę, trochę monet, łańcuszek, torbę z listami i naprawdę ładny różaniec. Ale to nie taka drobnica była dla niego największą nagrodą za nocowanie na zewnętrzu. Martwy czerniak leżał pod drzewem. Nogi miał powykręcane, chude i odarte ze skóry. Grzbiet pokrywały pękate bąble, a pomiędzy nielicznymi kępkami krótkiej sierści widać było zaschniętą krew. Czerniak był kiedyś sarną. Czasami nie dało się tego stwierdzić, bo przemiana była zbyt daleko posunięta, ale ten tutaj był jeszcze młody. Pomimo przegnicia truchła i zdarcia skóry ze łba, bez trudu można było rozpoznać sarni pysk. Kir wstrzymał oddech, gdy obracał padłego stwora na drugi bok. Zapach pleśni, mokrej ziemi i zgniłego mięsa przedarł się przez aromaty w dziobatej masce. Pod truchłem znalazł to, po co przybył. Czernia lepiła się do boku Czerniaka, ale gdy tylko dotknęły jej promienie słabego słońca, powoli, niczym gęsta ciecz, zaczęła spływać w dół, jakby próbowała ukryć się przed światłem. Ruch był ledwie widoczny, ale wystarczyła chwila, by resztki skóry i sierści zaczęły odpadać od boku, obnażając ciemnoczerwone sploty mięśni i nabrzmiałe, nieruchome żyły. Gdyby Kir chciał spędzić tu popołudnie, mógłby je przeciąć i z żył i bąbli na grzbiecie zebrać jeszcze więcej czerni. Ale nie był zachłanny. Zebrał dwa duże słoje czarnej mazi, która, choć lodowata w dotyku, kotłowała się w słojach, jakby wrzała. Kir widział kiedyś w sklepie grubego liszaja onyks i od tamtej pory czernia kojarzyła mu się właśnie z nim. Onyks nie był jednak gęstym, oleistym płynem, nie śmierdział pleśnią i ziemią, ani nie uciekał od słońca. Kir potrząsnął słojem i podniósł go ku słońcu. Uśmiechnął się, gdy czernia zakotłowała się mocniej. Pomimo grubego szkła słoja czuł jej lodowaty dotyk. Teraz zachowywała się raczej jak galareta, którą Żyd Blum przygotowywał dla szczurka na urodziny. Dygotała całą sobą i Kir nie był pewien, czy to dlatego, że potrząsnął słojem, czy dlatego, że światło było dla niej nie do zniesienia. Nigdy nie zastanawiał się nad naturą czerni. Włożył słoje do walizki. Nie warto było się pastwić nad tym czymś. Równie dobrze mógłby się poznęcać nad mleczem albo kamieniem, z tym, że ani mlecz, ani kamień nie sprowadziły na ten świat 6 wieków mroku. Przeszedł ponownie między wozami. To nie była duża karawana, raptem 2 karoce i parę wozów. Ilu tu mogło jechać ludzi? Ze 40? Znalazł szczątki 2 szczęściarzy, których czerniaki po prostu rozszarpały, a nie pożarły czy zabrały ze sobą. Ciała były zmasakrowane i przykryte cienką warstwą popiołu. Ludzie ginęli raczej szybko, bo nie da się żyć zbyt długo bez głowy czy z wydartymi wnętrznościami. Zauważył 2 ciał, które nie były rozszarpane, ale zmiażdżone. Wyglądały, jakby spadł na niewielki głaz i wbił je w ziemię. Wystające ręce i nogi były pogryzione, ale tu nie miał już pewności, czy zrobiły to czerniaki, czy dzikie zwierzęta. Zapach śmierci zmusił Kira do ściągnięcia na chwilę dziobatej maski i uzupełnienia aromatycznej mieszaniny. Wysypał z dzioba zwietrzały preparat i sypnął świeżej mirry, jałowca i żywicy. Odetchnął brudnym powietrzem i od razu poczuł w ustach smak popiołu. Splunął i napił się wody, ale smak pozostał. Chociaż nie miał już na oczach umorusanych szaroburą mazią gogli, świat nie stał się bardziej kolorowy. Dominowały różne odcienie szarości i po chwili sam już nie był pewien, czy oczy pieką go od popiołu, czy monotonnego krajobrazu. Karawana leżała tam, gdzie spodziewał się ją znaleźć. Informacje szczurka kolejny raz oszczędziły mu nocy poszukiwań. Miał przewagę nad innymi. Nie musiał ryzykować życia bardziej niż to konieczne. Inni musieli liczyć na szczęście. On na konkretne informacje naniesione na mapy. Kiedy pomyślał o innych, usłyszał niepokojące dźwięki. Założył szybko maskę i wyciągnął rewolwer. Po chwili zastanowienia wyciągnął też piorunnik i zakręcił jego korbą. O tej porze było już zbyt jasno dla czerniaków, ale przecież mógł się wałęsać jakiś lekko zaczerniony zwierz. Gdy zaczął rozpoznawać słowa, miał już pewność, że to ludzie. Było ich 3. Nosili na twarzach maski obwiązane szmatami dla dodatkowej ochrony. Gogli nie mógł odróżnić od reszty maski. Były równie szare i brudne co szmaty. Wyszli zza gajnika i kleli głośno na kolce czarnociernia, które poharatały im płaszcze. Jeden z nich masował sobie szyję. Kolce zostawiły mu krwawy ślad. Kir poznał ich po głosach. Ludzie Turkucia. Pamiętał nawet ich ksywki, ale nie był jeszcze pewien, który jest który. Zauważyli go dopiero po chwili. Kir był mały, a popiół skrzętnie oblepił jego ubranie i zadbał o to, by zlał się z otoczeniem. Dostrzegli go więc dopiero wtedy, gdy odciągnął kurek rewolweru i chrząknął ostrzegawczo. Myślał, że od razu chwycą za broń i zaczną strzelać w jego stronę i był gotowy, by strzelić pierwszy. Zachowali się znacznie bardziej rozważnie. Nie rzucili się w bok, nie wyciągnęli broni. Najniższy powoli podniósł ręce w górę i powiedział: Pax, pax, venimus, kurwa, pacem! Oho, pomyślał Kir. Czyli to jeden z tych głupszych. Fujara. Daj spokój, fujara, powiedział wciąż do nich mierząc. Nie męcz się z łaciną. Kogo spodziewasz się spotkać tak blisko nory, że z nią wyjeżdżasz? Niski nocnik powoli opuścił ręce i ściągnął szmatę z maski. Przetarł nią gogle, by lepiej przyjrzeć się temu, kto do niego celował. Przekrzywił głowę i chwilę mu zajęło, nim zorientował się, z kim ma do czynienia.
Różni nocują, raz to nawet jeden po niemiecku gadał,
powiedział, siląc się na spokojny ton. Głos drżał mu jednak, ale nie ze strachu, a raczej złości. Zrozumiał bowiem, że to nie on jako pierwszy znalazł karawanę.
Skąd ty możesz wiedzieć, jak brzmi niemiecki, skoro całe życie w norze przesiedziałeś?
Fujara podrapał się po głowie i odparł trzeźwo.
Brzydko i się nic z tego wyznać nie da. Do nory przecież tyle się tałataństwa z całego świata zjeżdża, że i Niemcy się znajdą.
Jego dwóch kompanów z początku trzymało potulnie ręce w górze, ale wystarczyło parę chwil, by odzyskali rezon. I myśląc, że Kir tego nie zauważy, powolutku zaczęli je opuszczać. Kir oczywiście zauważył i pogroził im rewolwerem.
Wiecie, kto jestem?
Zapytał.
Wiemy.
Odparł fujara i podniósł ręce wysoko w niebo. Ręce kompanów powędrowały jego śladem, a z każdym ruchem z ubrań spadał im popiół.
Trzymajcie łapy wysoko, żebym mnie dobrze widział. O, tak, znacznie lepiej. Skoro wiecie, kto ja jestem, to wiecie, jak to się skończy. Teraz sobie pójdziecie w swoją stronę, a ja w swoją i w noże wypijemy u Bluma swoje zdrowie. W porządku?
Fujara przeniósł wzrok z Kira na Czerniaka, z Czerniaka na Karocę i znowu na Kira. Kręcił głową niespokojnie, a Kir wiedział, co się w niej roi.
Torkuć się pod kurwi,
stwierdził ponuro fujara, ale rąk nie opuścił. Kir wzruszył ramionami.
Duży jest, poradzi sobie z emocjami.
Fujara wpatrywał się w lufę rewolweru i ważył szansę. Turkuć to wariat i gdyby dowiedział się, że jego ludzie nawet nie próbowali odebrać karawany Kirowi...
Nie próbuj, fujara,
powiedział Kir, widząc, co się święci.
Wiesz, że cię trafię w ten głupi łeb.
Fujara wiedział, ale to nie miało wpływu na jego decyzję, bo jak większość ludzi, kierował się w życiu splotem nieracjonalnych założeń, a nie suchą wiedzą. W norze wszyscy wiedzieli, kim jest Kir i co potrafi, ale z trudnych do odgadnięcia powodów fujara uznał, że szczęście stoi po jego stronie. Krzyknął i rzucił się do przodu. Plan miał odważny. Chciał zaskoczyć przeciwnika, wyciągnąć rewolwer i strzelić. Jego towarzysze zrozumieli od razu, bo byli doświadczonymi nocnikami z wieloma nocami na karku. Jeden skoczył w lewo, drugi w prawo. Wszystko układało się po myśli ludzi Turkucia, aż do czasu, gdy padł strzał. Strzelał Kir. Tak jak obiecał, trafił fujarę w łeb. Prosto w szare od popiołu gogle. Krew bryzgnęła. Jeden z jego kumpli krzyknął, drugi zaklął. Ten pierwszy był szybszy w dobywaniu broni. Kir strzelił mu w gardło. Nocnik zabulgotał i upadł do tyłu. Oparł się plecami obok wozu i wierzgał nogami, dłońmi sięgając do gardła, zupełnie nie wierząc w to, że umiera. Ostatni wydobył w końcu broń, ale pomylił się. To nie był rewolwer, tylko piorunnik. Próbował strzelać, ale bez uprzedniego zakręcenia korbą mechanizmu z grubej lufy wydobył się tylko cichy syk. Nie buchnęło światło magnezji. Zresztą, nawet gdyby buchnęło, Kir nie był Czerniakiem. Nie bał się światła. Mogłoby go może oślepić, gdyby była noc, a on stał blisko. Ale był dzień, a człowiek Turkucia był daleko. Mężczyzna zdążył tylko zakląć kolejny raz, nim legł na ziemi z dziurą po kuli w głowie. Ten, który dostał w gardło, wierzgał jeszcze i harczał. Nie mógł się zdecydować, czy powinien zająć się nową raną, czy masować zranioną przez czarnocierń szyję. Chwytał się raz jednej, raz drugiej. Próbował się odsunąć, gdy Kir do niego podszedł, ale zdołał tylko wsunąć się nieco pod wóz. Wzrokiem szukał rewolweru, który gdzieś mu wypadł.
Spokojnie, spokojnie. Nie zostawię cię na pastwę Czerniaków, przyjacielu.
Powiedział Kir i wypalił mu w czaszkę z przyłożenia. Zostawienie tutaj kogokolwiek żywego nie byłoby godne porządnego chrześcijanina i Kir musiałby się nieźle napocić, by wyjaśnić takie postępowanie w czasie spowiedzi. Może i chcieli go zabić, ale nie zasługiwali na spotkanie z Czerniakami. Spowiednik zrozumie, że Kir się bronił, ale za bezduszne okrucieństwo potępiłby go w czambuł i może nakazał nawet straceńczą pielgrzymkę do Jerozolimy. Takiej pokuty nie przeżyłby nawet Kir, a zignorowanie jej wolał nie ryzykować. Odkąd Bóg postanowił wprowadzić świat w czasy ostateczne, warto było tym mocniej dbać o zbawienie duszy. Ostateczny koniec mógł przecież nastąpić w każdej chwili, a wraz z nim rozpocząłby się sąd nad światem. Odszukał rewolwery napastników.
To były porządne szmitty, takie same jak jego. Turkuś nie szczędził grosza na swoich ludzi. Kir zabrał im też pasy z nabojami i przeszukał dokładnie kieszenie. Znalazł garść monet. Niska cena za życie. Kir westchnął. Źle się działo, gdy mieszkańcy Nory zabijali się nawzajem. Nawet gdy szło o kogoś tak głupiego jak Fujara i jego kompanii, to przecież Nornik jest Nornik. Jeśli oni przestaną o siebie dbać, wyginą jak Kijowianie. Wiedziony odpowiedzialnością za swoich, przeszukał ponownie karawanę, tym razem wypatrując nafty. Ciała trzeba było spalić. O koroniarze niech się martwią koroniarze, ale ludźmi z Nory trzeba się zająć odpowiednio. Nawet jeśli próbowali go zabić i zabrać łup. Nie chciał, żeby stali się pożywką dla jakiegoś wilko-jelenia owładniętego przez czernie. Przytargał ciała nocników w jedno miejsce. Wsparł się pod boki i odetchnął ciężko. Zrobił kwaśną minę, gdy spojrzał na zmasakrowane ciała podróżujących karawaną. Jak ksiądz przyciśnie, to trzeba będzie też o tym powiedzieć. Zaklął i wziął się za trupy podróżnych, ale wybierał tylko te najmniej poharatane. A wiele ich nie było. Niech to szlak, pomyślał. Cholerne uczynki wobec ciała. Gdyby nie to przeklęte sumienie, naprawdę zostawiłby tu tych koroniarzy na pastwę czerniaków. Oni by dla niego nie mieli litości. Tego był pewien. Każdą znalezioną lampę opróżniał z nafty, licząc, że ubrania szybko się zajmą i nie zacznie znowu padać. Przeżegnał się i zmówił krótką modlitwę. Na koniec spróbował wyjaśnić Panu Bogu, czym jest obrona konieczna i dlaczego, jego zdaniem, nie zasłużył sobie na wieczne potępienie. Ciała zajęły się szybko i przez aromaty w masce przedarł się nieprzyjemny zapach spalonego ludzkiego mięsa. Kir często przechodził obok miejskiego krematorium w Norze, ale stamtąd dobywał się zapach cywilizowany, wymieszany z chemicznymi preparatami. Ten tutaj był dziki i drażniący. Nie oglądając się za siebie, ruszył na poszukiwanie koni martwych nocników. Wystarczyło parę minut. Zostawili je przed zagajnikiem. Konie z Nor nienawidziły miejsc, gdzie pludł się czarnociern. Trzeba było wydać krocie na wierzchowce, które zapuszczały się w takie miejsca. Miłość Turkucia do swoich ludzi miała swoje granice. W Jukach nie znalazł niczego godnego uwagi. Parę florenów, strzelby dźwigniowe, zapasowe ubrania i sporo konserw. Otworzył nożem jedną z nich i zjadł. Znalazł też manierki i zabrał je ze sobą. Wody nigdy dość na zewnętrzu. W Norze płynęło sporo podziemnych strumieni. Woda z nich była zawsze czysta i orzeźwiająca. To, co płynęło w rzekach zewnętrza, zwłaszcza po erupcjach, nie miało z górską wodą nic wspólnego. Znalazł też kilka fiolek z czarną mazią, co w pierwszej chwili nieco go zaskoczyło, ale wystarczyła chwila, by zorientował się, że to nieczysta czernia. Ludzie Turkucia nie woziliby jej ze sobą, nie pozwoliłby im na to. To była pseudoczernia, mieszanina czerni i ptasiej krwi. Czysta czernia była zbyt cenna i zbyt nieobliczalna. No i pozostawała lodowata nawet przy dłuższym trzymaniu w dłoni. Pseudoczernia ogrzewała się. Im więcej krwi, tym szybciej. Ta tutaj była ciepła niemalże od razu. Handlarz mieszał pewnie 40, a może i 50 do jednego, nie przejmując się zupełnie renomą. Takiej pseudoczerni trzeba byłoby sobie wetrzeć w dziąsła naprawdę sporo, by poczuć efekt. Kir wyrzucił ją w krzaki. Nie była mu do niczego potrzebna. Zjadł jeszcze jedną konserwę i poszedł do swojego konia. Do Nory był kawałek drogi. Spojrzał na zegarek kieszonkowy. Zbliżała się trzecia. Wkrótce zacznie się ściemniać.